Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Zbierają się pieniążki na szkołę w Afryce.
I zaczęli wszyscy z naszej klasy rzucać pieniążki na tą szkołę.
Można już kupić kilka ławek.
Tablice na przykład w szkole w Afryce.
Polskie dzieci pragną wyremontować szkołę w Rwandzie. W tym celu codziennie zbierają grosiki i w głębi serca liczą, że uda im się kupić dla swych rwandyjskich kolegów nawet globus. Będziemy mówić o akcji prowadzonej podczas nabożeństw różańcowych w całej Polsce i o tym, czym jest różaniec w islamie. Zaś gościem księdza Józefa Polaka będzie redaktor naczelny krakowskiego wydawnictwa M, które wydało kolejne tomy dzieł zebranych Jana Pawła II. 20 października wita Państwa Beata Zajączkowska. Zaczynamy od watykańskich aktualności.
Postępy procesu pokojowego oraz walka z biedą w Republice Środkowoafrykańskiej stały w centrum spotkania Benedykta XVI z prezydentem tego kraju. François Bozizé został przyjęty przez papieża na 10-minutowej audiencji prywatnej. Następnie rozmawiał z watykańskim sekretarzem stanu oraz sekretarzem do spraw relacji z państwami.
Podczas przebiegającego w serdecznej atmosferze spotkania przeanalizowano problemy dotyczące sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej. Szczególną uwagę zwrócono na postępy procesu pokojowego oraz rolę, jaką odgrywa Kościół na płaszczyźnie dialogu narodowego, służby zdrowia i edukacji. Czytamy w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego. Mówiąc o szerzącej się biedzie, wskazano na konieczność udzielenia temu krajowi międzynarodowego wsparcia.
Krakowskie wydawnictwo M opublikowało dwa kolejne tomy monumentalnego dzieł zebranych, mianowicie Jana Pawła II, tom czwarty i piąty. W studiu pan Piotr Słabek z tegoż wydawnictwa. Witam pana.
Witam również.
Kolejne dwa ponad 1000-stronicowe dzieła. Co zawierają?
Myśmy przyjęli taki układ w dziełach zebranych Jana Pawła II, żeby starać się jak najprościej, jak najbardziej w taki sposób jasny, precyzyjny dzielić olbrzymie dzieło Jana Pawła II, więc taką zasadą podstawową jest zasada poszczególnych rodzajów dokumentów. Staramy się zbierać poszczególne rodzaje dokumentów, więc w czwartym tomie przyszła kolej na konstytucje apostolskie, listy motu proprio, bulle i orędzia na światowe dni. To myślę, że jest jedyne w Polsce wydanie. Część i konstytucji, i listów motu proprio tłumaczyliśmy specjalnie z tej okazji. Są też orędzia na światowe dni w komplecie. To, co jest bardzo charakterystyczne dla naszego wydania, że do każdych z tych rodzajów dokumentów jest wstęp, który pokazuje rodzaj dokumentu, jego cechy. No i oczywiście do ważniejszych dokumentów jest oprócz tego słowo wprowadzające. Każdemu tomowi towarzyszą trzy indeksy, indeks biblijny, indeks rzeczowy, indeks autorów i dzieł cytowanych i oczywiście wykazy chronologiczne.
Czyli wniosek z tego, niektóre dokumenty pierwszy raz się po polsku ukazują.
Tak, dokładnie. Pierwszy raz, bo nikt dotychczas nie wydał konstytucji jako zbioru, a drugi raz, że niektóre konstytucje w ogóle nie były tłumaczone na język polski.
To tom czwarty, przejdźmy do kolejnego.
Tom piąty to orędzia i przesłania oraz przemówienia okolicznościowe. Jest to kontynuacja tomu czwartego, więc jak w tomie czwartym były orędzia na światowe dni, tutaj jest po prostu wybór orędzi okolicznościowych i te orędzia okolicznościowe są zebrane tematycznie. Są orędzia świąteczne, orędzia na Wielki Post, orędzia Urbi et Orbi na Wielkanoc, na Boże Narodzenie i już orędzia okolicznościowe zebraliśmy to właśnie w takim układzie, że sakramenty Eucharystii, pokuty, ruchy i wspólnoty, postacie świętych, rocznice religijne, chrześcijaństwa, judaizm, prawa człowieka, wiara, nauka, kultura, przeciwzbrojnym konfliktom, współczesne zagrożenie człowieka, tożsamość Europy, rocznice wydarzeń historycznych. Oprócz tego zebraliśmy pokaźny zbiór przemówień okolicznościowych. Są to coroczne przemówienia do korpusu dyplomatycznego, przemówienia do Trybunału Roty Rzymskiej i przemówienia do Papieskiej Rady do Spraw Kultury.
Panie Piotrze, kolejne plany, bo podjęliście się wydania całości. To jest przedsięwzięcie bardzo wymagające.
No w tej chwili w drukarni już jest tom szósty poświęcony katechezom. Staramy się te katechezy też w najbardziej prosty i jakiś czytelny sposób zgromadzić, więc postanowiliśmy zbierać cykle katechez w układzie chronologicznym. Ten tom będzie zawierał aksjologiczne horyzonty moralności chrześcijańskiej, taki cykl, który Jan Paweł II kontynuował po Janie Pawle I. Później w następnej kolejności chronologicznej to jest właśnie teologia małżeństwa. Następny wielki, potężny cykl to jest o Bogu Ojcu, o Jezusie Chrystusie. I to jest zawartość tomu szóstego. I w tej chwili przygotowania trwają, myślę, że za jakiś tam miesiąc może do drukarni będzie oddany kolejny tom. No i tom siódmy będzie drugą częścią katechez papieskiej, będzie zawierał takie właśnie katechezy jak o Duchu Świętym, o Kościele, o Matce Bożej i katecheza, która właśnie jakby ostatnim cyklem katechetycznym Jana Pawła II, to są psalmy i kantyki w tradycji Kościoła, które później już kontynuował Benedykt XVI.
Przypomnijmy cały cykl, na ile jest obliczony, czy to już wiecie?
Na 15 tomów. Staramy się te tomy regularnie wydawać, mniej więcej co 3 miesiące i w tej chwili prace są posunięte, także nie przewidujemy jakichś tam specjalnych opóźnień. Kolejne tomy to będzie 5 tomów poświęconych papieskim pielgrzymkom w układzie geograficznym.
Proszę Państwa, doskonały prezent, jeśli ktoś komuś chce ofiarować, może sięgnąć właśnie choćby po jeden z takich tomów. Również na przykład biblioteki szkolne, wyśmienita rzecz dokumentacyjna, nie tylko osoby przesłania tego pontyfikatu. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Przypomnijmy, dzieła zebrane Jana Pawła II wydaje krakowskie wydawnictwo M, a o czwartym i o piątym tomie mówił pan Piotr Słabek. Dziękuję.
Ja również. Addendana, 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 dendinana,
dendinana, bahdelana, bahdelana. Polskie dzieci zbierają grosze na remont szkoły w Rwandzie. Akcja prowadzona jest z inicjatywy Małego Gościa Niedzielnego podczas nabożeństw różańcowych przez cały październik. W ramach Solidarności rwandyjskie dzieci z parafii w Nyakinama, gdzie ma być wyremontowana szkoła, modlą się codziennie za swych polskich rówieśników. Akcja Remontuj Szkołę trwa w wielu polskich parafiach, ale co ciekawe także w jednej z gliwickich szkół. Do modlitewnego i finansowego wsparcia przyłączyli się nauczyciele i uczniowie ze szkoły podstawowej nr 10. Tam przez wszystkie szkolne dni różaniec odmawiany jest na dużej przerwie. Z uczniami modliła się Marta Masłyk.
Klasy B.
Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą.
Wszyscy zawsze mówią w klasie różaniec, więc pierwszy raz tam poszłam i okazało się, że było bardzo dobrze.
Już mi to wyszło tak w krew.
Modlimy się za różne dzieci.
Klasy trzecie.
Błogosławionaś Ty między niewiastami.
Zbiera się pieniążki na szkołę w Afryce jeszcze.
Można już kupić kilka ławek.
U nas trochę zmodyfikowana, bo my mamy tylko 10 minut czasu, to jest bardzo mało.
Nauczycielka Iza Paszkowska.
Więc zbieramy pieniążki jako akcja samorządu, dzieci wiedzą na co.
Tablice na przykład w szkole w Afryce, światło nowe, żeby było dobre naświetlenie, ławki, krzesła.
Ołówek, strugawkę, żeby dzieci coś pisały.
Znają stronę internetową, potem liczymy te pieniążki, to będzie akcja do końca października. Już tam uzbierali na ileś ławek, bo w redakcji nam to przeliczają, ile to tych pieniążków uzbieraliśmy.
Bardzo żeśmy się ucieszyli z tej propozycji pomocy Rwandzie.
Redaktor naczelna Małego Gościa Niedzielnego Gabrysia Szulik.
Okazało się, że jest do wyremontowania szkoła, że pracuje tam ojciec Ryszard Kusy, Marianin, który zajmuje się dziećmi i problemami tamtych ludzi. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę.
Dzieci są bardzo otwarte na akcje charytatywne, bardzo. To rośnie już jakieś nowe pokolenie. Ja to lubię zawsze obserwować, jak u nas wyglądają zbiórki, także samorząd przechodzi ze skarbonkami po klasach. I to jest takie naturalne. Wchodzi samorząd, ma skarbonkę, mówi na co zbiera, dzieci wyciągają pieniążki i to jest zupełnie normalne.
Po prostu przyszli, mówią, że zbieramy na szkołę w Afryce i zaczęli wszyscy z naszej klasy, włącznie ze mną,
rzucać pieniążki na tą szkołę w Afryce.
My mamy tutaj piękną pracownię multimedialną, także oglądali to na mapie, oglądali zdjęcia, czekają na doniesienia, jaki będzie remont. Poza tym na religii oni mają lekcje o misjach, więc mają filmy. To jest to pokolenie już takie multimedialne. Orientowali się nawet teraz, szósta klasa, o konflikcie Hutu-Tutsi, wiedzieli tak samo. Fajna akcja. Bo my wchodzimy w różne akcje. Jeżeli tylko są jakieś akcje w Małym Gościu, najczęściej w Adwencie, w Wielkim Poście, to my w to wchodzimy. A teraz akurat jest ta akcja Uratuj Grzesznika, u nas trochę zmodyfikowana. Dziesiątka przed wielu laty odpowiedziała na apel Jana Pawła II, który ogłosił rok Różańca Świętego. I wtedy z katechetką, obecnie już na emeryturze, panią Niną Nawrat, pomyślałyśmy, że trzeba by coś zrobić, jak papież tak prosi. I tak pomyślałyśmy, zaryzykujmy i zapytajmy się dzieci, czy nie przyszłyby na dużej przerwie na różaniec. Pamiętam ten pierwszy, to była garsteczka, może 8 dzieci, następnego dnia więcej, jak wybuchło, to bucha non-stop ten wulkan, mijają roczniki i to jest niesamowite, to trwa. Nieustannie dzieci nas zaskakują.
Na przykład za kartkówki, za nauczycieli, za rodziców, za osoby, które są w ciąży.
Ja się modlę za całą rodzinę.
Zawsze się modlę za Jana Pawła II, żeby został świętym. I za moją siostrę, żeby rosła dobrze i żeby się nic nie stało. I za moją mamę.
Pamiętają rocznicę odzyskania niepodległości. Módlmy się za Polskę. To są czasami takie intencje, że człowiekowi robi się głupio i wie, co to znaczy błogosławienie. Błogosławieni czystego serca.
Modlimy się za różne dzieci.
Zbieramy na szkołę w Afryce,
na przykład strugawkę, pióro, ołówek.
Dzieci w Rwandzie modlą się za polskie dzieci. Wzruszenie niesamowite, ta solidarność w modlitwie, prawda? Tu dzieci polskie modlą się i chcą pomagać finansowo tamtym dzieciom. Tamte dzieci już się modlą za polskie dzieci, jakby spełnienie wszystkiego. Ja tutaj wierzę, że wyremontujemy nie tylko klasy, kilka klas, ale naprawdę całą szkołę w Rwandzie.
Kończy pierwsza z szóstą.
I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Chętnych do wsparcia akcji Remontuj Szkołę w Rwandzie zapraszamy na stronę Małego Gościa Niedzielnego www.małygość.pl i na stronę Radia Watykańskiego www.radiowatikana.org.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Różaniec w islamie. Niemuzułmanie odwiedzający kraje islamskie ze zdziwieniem patrzą na mężczyzn, którzy, niezależnie od miejsca i sytuacji, przesuwają zawieszone na sznurze paciorki. Siedząc przy stoliku z kawą, dyskutując o polityce i biznesie lub w drodze na obowiązkową modlitwę do meczetu, muzułmanie bardzo często trzymają w ręku sznur z paciorkami, który przez analogię do podobnej formy w katolicyzmie nazywany jest różańcem. Nie jest to jednak określenie całkowicie poprawne, ponieważ różaniec nie jest techniczną nazwą ustalonej liczby związanych ze sobą paciorków, ale oznacza dla katolików określoną tradycję modlitewną. W tym kontekście należy wspomnieć, że modlitewne sznury z paciorkami stosowane są przez wyznawców kilku religii. Na określenie swego sznura muzułmanie stosują różne nazwy. Najczęściej spotykaną jest subha lub misbah. W Iranie oraz Indiach powszechnie stosuje się tasbih. Wszystkie te określenia mają to samo źródło, którym jest sabbaha, czyli uwielbienie Boga. Islamski sznur modlitewny jest więc przede wszystkim narzędziem służącym do wysławiania Stwórcy. Narzędziem, które ma uświadomić człowiekowi Bożą obecność w świecie i przypomnieć o jego prawie. Poza zróżnicowaniem w nazewnictwie istnieje także wielość form i różnorodność wypowiadanych wezwań. Pełny muzułmański sznur modlitewny składa się z 99 paciorków, podzielonych na 3 równe części. Suma paciorków oddaje liczbę tak zwanych najpiękniejszych imion Boga. W praktyce spotyka się mniejsze sznury składające się z 33 paciorków, podzielonych również na 3 części. Poszczególne grupy oddzielone są od siebie przez paciorek o innym kształcie lub rozmiarze. W tradycji muzułmańskiej istnieje także modlitwa składająca się z tysiąca paciorków, którą używa się na ceremoniach pogrzebowych. Taki sznur odmawia się trzykrotnie, powtarzając na każdym paciorku La ilaha illallah, czyli nie ma bóstwa oprócz Boga. Oprócz wypowiadania imion Boga i wspomnianej pierwszej części muzułmańskiego wyznania wiary, tzw. szahady, na paciorkach odmawia się także inne formuły. Do najważniejszych należą chwała niech będzie Bogu, czy też niech Bóg będzie uwielbiony. Mimo stosowania różnych formuł, cel modlitwy pozostaje niezmienny. Systematyczne powtarzanie tych samych wezwań lub wymawianie imion Boga powinno skierować myśli muzułmanina na rzeczywistość spoza tego świata i uświadomić mu, że Bóg jest najważniejszy. Sznur modlitewny wykorzystywany jest więc przede wszystkim do modlitwy. Należy jednak pamiętać, że muzułmanom nie wolno go używać podczas żadnej z pięciu modlitw obowiązkowych. Te należy odmawiać zawsze zgodnie z przepisami, bez wprowadzenia jakichkolwiek zmian czy innowacji. Muzułmanie wierzą też, że sznur modlitewny posiada szczególną moc, która zapewnia błogosławieństwo oraz chroni od zagrożeń i zła. Przykładem mogą być matki, które wkładają sznury modlitewne pod poduszki dzieci, czy kierowcy zawieszający sznury z paciorkami na wewnętrznych lusterkach w samochodzie. Podobnie zresztą, jak czynią katolicy z różańcem. Natomiast członkowie niektórych bractw mistycznych noszą sznury modlitewne na szyi jako znak ich przynależności do bractwa i podjętych w nim zobowiązań. Wśród muzułmanów żyjących, zwłaszcza w państwach islamskich, istnieje też zwyczaj mechanicznego przesuwania paciorków, nawet bez odmawiania jakiegokolwiek wezwania. Demonstracyjnie noszony sznur uważany jest za symbol przynależności do islamu. Powszechnie przyjmuje się, że muzułmański sznur modlitewny ma swoje źródło w tradycji buddyjskiej. Z Indii miał zostać przeniesiony do Azji Zachodniej, a następnie rozprzestrzenić się niemal w całym świecie islamu. Istnieje również teza głosząca, że muzułmanie przyjęli tę formę modlitwy od żyjących na wschodzie mnichów chrześcijańskich, którzy w swojej liturgii odmawiali litanie do cudownych imion Boga, posługując się przy tym zawieszonymi na sznurze paciorkami. Podbijając tereny Bliskiego Wschodu, muzułmanie weszli w kontakt z tym rodzajem pobożności i zaadoptowali go w zmodyfikowanym kształcie. Oczywiście nie była to ta forma różańca, której początki w tradycji katolickiej przypisuje się świętemu Dominikowi. Zanim w islamie paciorki zawieszono na sznurze, wezwania odliczano przy pomocy kamieni, pestek daktyli i innych przedmiotów. Paciorki sznura modlitewnego mogą być zrobione z drewna, kości, pereł, srebra lub innego stosownego materiału. Współcześnie najbardziej rozpowszechnione są paciorki z tworzywa sztucznego. Dla sunnitów szczególne znaczenie mają sznury modlitewne nabyte podczas pielgrzymki do Mekki. Szyici natomiast wielką wagę przywiązują do sznurów pochodzących z Kerbali, gdzie pochowano wnuka Mahometa Husajna. Zrobione z tamtejszej gliny paciorki są najczęściej ozdabiane na czerwono, aby dobitniej wyrazić pamięć o jego męczeńskiej śmierci. Ponieważ Mahomet nie używał sznura modlitewnego, a do odliczania wezwań wykorzystywał palce rąk, radykalni konserwatyści muzułmańscy, głównie wahabici w Arabii Saudyjskiej, zakazują używania sznura modlitewnego w jakiejkolwiek formie. Uważają go za nieislamski element w religijności muzułmanów, który ci przejęli z innych tradycji religijnych. W klasycznym islamie subha nie oznacza więc sznura z paciorkami, lecz dodatkową modlitwę odmawianą na zakończenie modlitw obowiązkowych.
O muzułmańskim różańcu opowiadał ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy nasz magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.